Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu z delikatnym poślizgiem, ale to techniczne problemy. W kolejnej dogrywce dziś o pandemii w polityce, głównie krajowej. Bardzo proszę nie wyłączać odbiorników. Wiem, że możecie mieć Państwo przesyt informacyjny, ale będzie z dystansem, komentatorsko, zdroworozsądkowo. Bo w loży komentatorsko-eksperckiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Kłaniam się, witam Państwa.
Możemy więc obiecać, że nie będą to komentarze stricte medyczne, a politologiczne właśnie, ale zanim o pandemii w polityce, to kilka zdań na temat gorący, czyli aresztowania mecenasa Romana Giertycha, które według niektórych miało przykryć nieudolność rządu w sprawie COVID-19. Co pan profesor na to?
Ja mam taki zwyczaj, że wolałbym się wypowiadać w sytuacji, kiedy jest dużo więcej rzeczy znanych. Na razie mieliśmy, z tego co zdążyłem radiu się dowiedzieć, konferencję prokuratora, który przedstawił zarzuty. Nie odpowiadał na żadne pytania, to też daje dużo do myślenia. I mamy wniosek chyba o areszt tymczasowy. Sąd będzie musiał zatem zapoznać się z materiałami. Na pewno jest to medialnie bardzo głośna sprawa i pewnie będzie. Czy zarzuty są zasadne? No, myślę, że ani pan, ani ja, ani słuchacze nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć. Wszystkie kwestie, znaczy sprawy tak zwane gospodarcze są sprawami bardzo trudnymi. Przepisy są niejasne w tej kwestii. Już mieliśmy wiele przykładów. To ja, nie, broń Boże, nie mam zamiaru tutaj uniewinniać per prokura pana mecenasa Giertycha, ale już mieliśmy przykłady, kiedy tego typu sprawy najpierw jakby prowadzone z wielką hucpą kończyły się klapą w sądzie. Więc zaczekajmy na to, co się będzie działo, ale no, jest to paliwo dla opozycji do przedstawiania sytuacji tak oto, jak pan powiedział, że jest
no
to
no właśnie, tylko że internet się śmieje. Internauci pytają, czy są jakieś wolne terminy w ogóle na ogłoszenie takiego aresztowania. Zresztą to był, przepraszam za młodzieżowe wyrażenie, myk CBA, ponieważ akurat pan Ryszard K. i Roman Giertych pojawili się w kraju. I tym bardziej, że pan Roman Giertych, raz polityk, raz mecenas, raz komentator, raz biznesmen, niebezpieczna mieszanka, choć nierzadka, trzeba przyznać. Akurat panowie wrócili z zagranicy i to była jedyna okazja, żeby ich razem zaaresztować czy też zatrzymać. O, tak będzie najprawdopodobniej najlepiej. Rzecz polega na tym, że to jest bardzo, jak pan profesor zaznaczył, rzecz skomplikowana, ale charakterystyczny i ostry jest podział, nawet w relacjach samego wydarzenia. Jedni w lewo, drudzy w prawo i wobec tego spróbujmy przejść do tego elementu gry politycznej, która się odbywa na tle pandemii w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, chociaż u nas chyba charakterystycznie dziwnie. Nie ma jakiegoś porozumienia takiego ponad podziałami, panie profesorze, w sprawie pandemii.
Znaczy, no mam nadzieję, że porozumienie jest w sprawie ponad podziałami, że ona jest. Chociaż myślę, no obydwaj wiemy, że jest takie środowisko polityczne, które no niedawno jeszcze, nie wiem czy w tej chwili jest tak samo, ale jeszcze niedawno wysuwało tego typu, no powiedzmy, delikatne sugestie, że owszem, choroba jest, pandemii nie ma i to jest wymysł mediów elit, które chcą stłamsić naszą wolność. No ja mam nadzieję, że no, patrząc, obserwując, co się dzieje, no te, bo to nie tylko to środowisko polityczne, ale pewna grupa naszych rodaków również tego rodzaju przypuszczenia
żywo protestuje w większych miastach, prawda? Tam są demonstracje wręcz.
To mam nadzieję, że co do tego jest konsensus. Nazwijmy to, że jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, czyli w sytuacji pandemii. Co do politycznego wykorzystywania, to rzecz jasna jest wykorzystywane, zdaje się, na po samym początku, bodaj w marcu czy kwietniu, jeszcze w marcu, w kwietniu to już kwestia wyborów prezydenckich niedoszłych stała się kanwą sporu, to jeszcze była jakby próba pokazania, że cała klasa polityczna jest w tej kwestii akurat zjednoczona, że trzeba sobie z tą epidemią jakoś poradzić. Dziś tak z całą pewnością nie jest i na pewno to jest szkoda, bo w świecie zachodnim to nie znaczy, że oczywiście opozycja ma nie krytykować rządzących za to, co robią, bo
po to ma, jest nie, po prostu, prawda?
Po to jest. Natomiast myślę, że jakby kwestią poza tą krytyką powinna być coś, co jakby buduje jakieś projekty, które by usprawniały tą walkę, a ona w Polsce jest niezbyt sprawna, to delikatnie rzecz ujmując. I sądzę, że taki konsensus klasy politycznej jest niezbędny, ale on wynika, myślę, że rozmawialiśmy tu wielokrotnie na tej antenie, że polska klasa polityczna en bloc jest niezdolna do myślenia strategicznego i to jest najpierw myślano w Moskwie strategicznie, później teraz w Waszyngtonie i w Brukseli.
I opozycja nie ma żadnych propozycji pozytywnych, to jest kłopot naszej demokracji przecież.
To prawda, że nie ma wielu poza krytyką, natomiast rządzący upoili się chyba własną propagandą sukcesu, że tak dobrze żeśmy sobie poradzili, epidemia jest w odwrocie i teraz zderzyli się ze ścianą.
No właśnie, rekordy zarażeń, bo to bardzo istotne rozróżnienie. Nie będziemy tego rozróżnienia eksplorować. Zarażeni, a chorzy, prawda? Mało kto rozróżnia
te dwie rzeczy. Na pewno jest, nie ma żadnej wątpliwości, że te liczby, które codziennie o 11 słyszymy, to są tylko ci, którzy są zidentyfikowani. Najbardziej chyba groźni są ci, którzy nie mają żadnych objawów, a wszyscy lekarze, obydwaj nie jesteśmy lekarzami, więc tylko na nich możemy się powołać. Deklarują, no że ta liczba funkcja jest wielokrotnie większa.
Ale zdroworozsądkowo, panie profesorze, to jest funkcja ilości testów, prawda? Prosta.
No to prawda, ta liczba w Polsce przez wiele miesięcy była niska i to też no, dzisiaj widzimy skutki tego. To znaczy, jak się robi mniej testów, to oczywiście na papierze jest mniej osób, które są zidentyfikowane jako zarażeni, więc można również mówić, że nas epidemia dotyka w bardzo małym stopniu. Jak zaczniemy wykonywać znacznie, chyba już ponad 65 tysięcy był rekord. Jak dojdziemy do 100 tysięcy, to zobaczymy, że ta liczba będzie dużo, dużo większa identyfikowanych osób. Oczywiście inna sprawa, że część z nich no, nie wymaga pomocy medycznej, zwłaszcza w szpitalach. To jest inna, ale niewątpliwie ta grupa ludzi będzie cały czas rosła i dochodzimy, i to wszyscy są co do tego zgodni, specjaliści, do granicy wydolności systemu ochrony zdrowia w Polsce.
I tu jest pewien problem. Jednocześnie jakbym chciał na sekundę jeszcze wrócić do tych protestów antykowidowych, czy też antypanicznych, przeciwko tej pandemii. Tam się odbywają w większych miastach takie dosyć spektakularne protesty. I na nich, bo ostatnio sondaże się pojawiły, ciekawe, Konfederacja, której politycy chętnie się pokazują na tych bez maseczek ostentacyjnie na tych protestach, zyskuje w sondażach. Jest jednak taki margines ludzi, którzy nie chcą w to wierzyć. Jest taki bloger, Matka Kurka się nazywa, on to nazywa,
tak,
przepraszam.
Znany skądinąd. Protesty no chyba z Jerzym Owsiakiem, jeśli ja dobrze pamiętam, bardzo
no
dobrze.
No tak, ale to zupełnie inna kwestia. On twierdzi, że to jest wszystko wymyślone kompletnie i nazywa to, przepraszam za wyrażenie, zajobem.
Znaczy, no, tego typu zjawiska, żeby była jasność, nie są tylko w Polsce. Tego typu manifestacje, no media donoszą, że odbywają się w wielu państwach, że jest grupa ludzi, która... No bo to jest też konsekwencja strachu. To jest próba szukania rozmaitych spiskowych scenariuszy.
Ale i konfliktu interesów wielu grup zawodowych również, gospodarczych.
Ja myślę, że no bo chyba jedynym sposobem skutecznym jest przekonywanie i perswazja. Oczywiście istnieją, no bo te zgromadzenia odbywają się, jak pan mówi, bez tego reżimu sanitarnego, więc oczywiście można ich karać, te osoby, które ich tego nie przestrzegają, ale to, jak sądzę, nie jest skuteczne, bo to utwierdza w przekonaniu, że istnieje właśnie jakiś złowrogi system, który ową pandemię wykorzystuje do własnych celów. Zawsze myślę, że no, nie życzę tego, ale no, lepiej nie życzyć tym osobom, żeby się na własnej skórze przekonały, że jednak pandemia jest. Bo nie można, to nie jest dobre ani normalne życzyć komuś nieszczęścia.
Ale, nie, ale jest no... nienormalne jest również posądzenie rządzących, że sobie tą pandemię wyhodowali i teraz żonglują różnymi zarządzeniami, które są często niestety przesadzone.
Znaczy nie, no to może nawet nie tyle przesadzone, ile chaotyczne. No to w przypadku, myślę, że naszej rządzącej ekipy, mówiłem, która chyba uwierzyła we własną propagandę, widać to ten chaos i brak przygotowania, widać no, dosyć często zmieniające się decyzje, zmieniające się pomysły na to, w jaki sposób ograniczyć rozwój, często rzucane, znaczy często od ściany do ściany miotanie się, no to znaczy oczywiście sytuacja przerosła i to wszystkich przerosła, ale...
No też, właśnie cała Europa, właściwie cały świat sobie z tym wyraźnie nie radzi.
Jak, jasne, nie ma, ale też no, jakby przez te parę miesięcy, kiedy rzeczywiście tych zachorowań mieliśmy dużo, dużo, dużo mniej przez ten okres umownie, nazwijmy letnio-wakacyjny, widać, że nie przygotowano żadnej sensownej strategii rozwoju wypadków i no niestety na własnej skórze będziemy to za przeproszeniem odczuwać, ale tak jak pan mówił słusznie,
tej strategii pesymistycznej.
Nie ma ekipy, która sobie z tym jest w stanie poradzić. No, nie, przynajmniej na razie na świecie, mimo tego, że są państwa od Polski dużo bardziej zasobne, a przede wszystkim bez porównania sprawniejsze w zarządzaniu, to również one mają spory problem, a co najgorsze, bo tu dochodzimy też do politycznych konsekwencji, wiele na to wskazuje, że tego typu stan potrwa wiele miesięcy, przynajmniej do wiosny i to jest zatrważające, bo zdestabilizuje przede wszystkim ekonomię, ale też doprowadzi do wstrząsów społecznych, jak sądzę, jeżeli tak długo, taka będzie progresja zachorowań
medycznie nakładająca się jeszcze na czas grypowy, prawda? To jest problem.
No niestety i to może doprowadzić do wstrząsów politycznych i społecznych, a na pewno ekonomicznych, bo to gospodarka wszędzie odczuje. No. To jest ten przerażający scenariusz, także niestety dla nas.
Poza totalną opozycją chyba nikt tego sobie nie życzy, ale i oni sobie czasami połykają własny język. Panie profesorze, czas może przypomnieć, nie będziemy jej szczegółowo omawiać, tej słynnej deklaracji z Great Barrington. Powstała nowa strategia walki z COVID-19 globalna. Tysiące naukowców i lekarzy, lepszych fachowców w tej dziedzinie, Harvard, Cambridge i tym podobne ośrodki myśli i medyczne również. I tam pojawiła się taka sugestia, żeby ta ochrona była zogniskowana, żeby nie globalizować walki.
No to jest, znaczy... Inaczej mówiąc, no, ona wychodzi z tego, co i w Polsce widzimy na co dzień, że nie ma, żadne państwo nie dysponuje takimi możliwościami i zasobami, żeby no, w jednakowy sposób chronić wszystkich swoich obywateli. Stąd, no i poza tym jeszcze jest inna okoliczność, że to by faktycznie oznaczało lockdown totalny, no bo to jest jedyny skuteczny, jak się...
O skutkach gospodarczych i społecznych nie do przewidzenia.
To jest katastrofa ekonomiczna i społeczna, więc ta selektywna ochrona to jest przede wszystkim ochrona tych, którzy są najbardziej zarażeni, znaczy, przepraszam, najbardziej narażeni. No i wszystkie znane badania i statystyki na świecie pokazują, że to jest grupa grupa ludzi generalnie w podeszłym wieku, no, która jest obciążona jeszcze dodatkowo najczęściej też innymi schorzeniami. I tą grupę chronić by trzeba najbardziej, łącznie tam z deklaracjami, że trzeba, przepraszam, wprowadzić swego rodzaju areszt domowy, żeby te osoby nie opuszczały domu i zapewnić im no, to, co jest możliwe do przeżycia, czyli żywność, opiekę i tak dalej. Natomiast pozostali no muszą chronić się i pracować, bo inaczej państwo się po prostu i gospodarka światowa zawali.
Panie profesorze, pojawiają się głosy na temat, już takie były i zostały kompletnie zlekceważone z jednej strony, a z drugiej strony mówiono, że one są zagrożeniem dla demokracji. Chodzi o stan wyjątkowy, czy też stan klęski żywiołowej. Czy to może być rozwiązanie?
Znaczy, no, ale rozwiązanie czego? No, znaczy to daje do, w przypadku Polski, ale nie tylko, no bo są państwa u naszych południowych granic, przecież Czesi i Słowacy wprowadzili stan wyjątkowy i nie tylko oni. To daje władzy nowe narzędzia do tego, żeby ograniczać rozwój pandemii. Natomiast no, każdy kij ma dwa końce.
No właśnie, to znaczy, wolność.
No, oczywiście musi się to odbyć jakimś kosztem. No, to jest przede wszystkim koszt wolności obywatelskich, szeroko rozumianych. Ale tu w przypadku Polski, jeśli wierzyć, no bo przypominam, że ta sprawa pojawiła się wiosną, kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, to wtedy opozycja wzywała, żądała, żeby ogłosić jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, czyli stan klęski żywiołowej. No i to oznaczało wtedy przełożenie wyborów, ale dzisiaj no
chyba cyniczna gra wobec tych wyborów prawdopodobnie.
Tak, to jest inna kwestia. Natomiast dzisiaj wprowadzenie tego stanu dałoby oczywiście do ręki rządzącym nowe narzędzia kosztem wolności obywatelskich. Jest oczywiście pytanie, czy te narzędzia będą mogły być aż tak jakościowo inne niż daje obecny stan prawny, ale tu kwestia maseczek choćby jest istotna, które w sądach uchylane są kary z tego powodu, dlatego że nie ma, że ograniczać wolność obywatelską można tylko ustawą, a to rozporządzenie ministra zdrowia.
Panie profesorze, zostawmy parę tematów jeszcze na następne audycje. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia życzę i panu redaktorowi, i naszym słuchaczom.
O, to bardzo sympatyczne. Przypomnę, że komentował dla państwa profesor Jarosław Macała z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.